Pamiętacie, jak wyglądał wrocławski dworzec? Dworce są jednym z takich miejsc, które obserwujemy tylko za pierwszym, może za drugim razem. Albo później, jak mamy długo czekać na pociąg albo na kogoś, kogo odbieramy z dworca. A zazwyczaj po prostu przechodzimy obok nich i traktujemy jako coś oczywistego. Każdy z nas, może nie każdy, ale większość z nas pewnie wiele razy była na wrocławskim dworcu i przyzwyczailiśmy się do tego, jak on wyglądał, prawda? Kiedy w kwietniu zeszłego roku rozpoczął się remont dworca i robotnicy zaczęli ściągać te wszystkie sklejki, ceramikę i farbę, która tam była na ścianach, okazało się, że pod spodem jest bardzo dużo elementów oryginalnego wystroju tego budynku, które wzbudziły zachwyt konserwatorów. Okazało się, że przez wszystkie te lata, przez które przechodziliśmy przez dworzec, tam gdzieś pod tymi sklejkami, pod tą ceramiką były naprawdę piękne rzeczy. I teraz ci konserwatorzy robią wszystko, co mogą, żeby je odrestaurować. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, wiosną przyszłego roku będziemy mogli pójść na dworzec i zobaczyć go na nowo. Zobaczyć go w pięknym stanie, w takim, jakim był kiedyś w zamierze pierwszych swoich budowniczych. Wiecie, w chrześcijaństwie chyba trudno o rzecz bardziej oczywistą jak 10 przekazań. Uczymy się ich na religii jako małe dzieci. I kiedy później szukamy jakiejś odpowiedzi na pytania, które nurtują nas na co dzień, to najczęściej właśnie do 10 przekazań się odwołujemy. W naszych czasach to właśnie tam szukamy odpowiedzi w takich kwestiach jak eutanazja, aborcja, etyka pracy, etyka seksualna, własność prywatna. I tak powinniśmy robić. Powinniśmy zawsze wracać z naszymi pytaniami do Bożego, odwiecznego Słowa i tam szukać wskazówek dla naszego życia. Jak mamy postępować? Co mamy robić? Jakimi zasadami się kierować? Tak też robiły dziesiątki, może setki nie, ale na pewno dziesiątki pokoleń chrześcijan, którzy żyli przed nami. Każdy z nich, kiedy stawali przed jakimś problemem im współczesnym i zastanawiali się, jaka jest Boża wola w tej sprawie, wracali do Bożego Słowa, często właśnie do 10 przykazań i stamtąd czerpali swoje odpowiedzi. Ale tak to jest, że kiedy już jakaś odpowiedź zostanie ustalona, kolejne pokolenie przyjmuje ją niemal jako część oryginalnego tekstu, oryginalnej prawdy. To, co dla nas jest rzeczą, którą my odkrywamy w Piśmie Świętym, dla naszych dzieci będzie już przyjętą, oczywistą interpretacją. I tak było też w historii wcześniej przed nami. To, co dla naszych, powiedzmy, przodków w wierze było czymś, co oni odkrywali, dla nas jest rzeczą oczywistą, bo przekazali nam tę wiedzę razem z wiarą, którą od nich otrzymaliśmy. I wiecie, to jest tak, jakbyśmy wchodzili do mieszkania i po to, żeby uczynić je własnym, zaczynamy je remontować i malujemy je na nowo. Pokrywamy nową warstwą farby. Każde pokolenie przed nami malowało ten świat, rozumienie tego świata na nowo i tych warstw farby trochę się nazbierało, prawda? Wiecie, tekst 10 przykazań można napisać dużymi literami na jednej kartce papieru. Jeżeli weźmiecie jakąś książkę, która mówi o 10 przykazaniach, z reguły mają one setki stron. A jeżeli weźmiemy jeszcze razem, będą ich tysiące. I pomyślałem sobie, co by było, gdybyśmy spróbowali wziąć te wszystkie warstwy farby i tak przynajmniej na trochę odłożyć je na bok i zobaczyć, co kryje się oryginalnie pod nimi. Jaki jest ta pierwsza warstwa? To, co było w Piśmie Świętym, pierwszą sytuacją, kiedy padły słowa, które my znamy jako 10 przykazań, jako dekalog. I to jest pytanie, z którym ja żyłem już od kilku miesięcy i na razie musicie uwierzyć mi na słowo, ale powiem wam, że widok, który się przed nami otwiera, jest naprawdę niesamowity. Jest fascynujący. Jest zaskakujący i jest niesamowicie aktualny. Kiedy spojrzymy na 10 przykazań w ich oryginalnym kontekście, odkryjemy, jak bardzo aktualne są one tu i teraz. Nie tylko tam i wtedy, ale tu i teraz, dla każdego z nas, dla każdego człowieka, który postanowił pójść za Bogiem, postawić wszystko na jedną kartę i nawet nie do końca wiedząc, co go czeka, uchwycić się Bożej obietnicy i trwać wiernie przy Nim. Więc chciałbym was zaprosić, aby przez następne kilka tygodni, w sumie może nawet kilkanaście, żebyśmy przyjrzeli się 10 przykazaniom. I powiem wam, nie trzeba się długo zastanawiać, nie trzeba długo czytać jakichś opracowań na ten temat, żeby dojść do zaskakujących rzeczy. I pierwszą z nich, pierwsze pytanie, które być może stanie przed nami, to jest to, według jakiego porządku te przykazania mamy dzielić. O jakim porządku przykazań mamy mówić? Bo nie wiem, czy wiecie, ale w chrześcijaństwie istnieją dwa porządki, dwie tradycje dzielenia, numerowania przykazań. I co więcej, jestem przekonany, że obydwie z nich są wśród nas reprezentowane. Zróbmy sobie mały eksperyment, nic trudnego. Przypomnijcie sobie w myślach, nie mówiąc niczego na głos, jak brzmi piąte przykazanie. Żeby było łatwiej, macie tylko dwa do wyboru. Dobrze? A teraz mały eksperyment. Kto z was uważa, że piąte przykazanie brzmi nie zabijaj, niech podniesie rękę? Kto z was uważa, że piąte przykazanie brzmi czci ojca i matkę swoją, niech podniesie rękę? Widzicie? Nawet nie przypuszczaliście, że ktoś, kto siedzi obok was, patrzy na przykazania zupełnie inaczej, prawda? Wszystko bierze się stąd, że te przykazania w wersji, które my je znamy, takiej katechizmowej, takiej, jakiej uczymy się na religii, tak naprawdę są streszczeniem znacznie obszerniejszych tekstów biblijnych. I szczególnie w pierwszych przykazaniach to jest bardzo wyraźne. Każda ta formułka, którą powtarzamy jako przykazanie, w rzeczywistości jest skrótem pewnego szerszego fragmentu biblijnego. I w chrześcijaństwie istnieją jakby dwa sposoby dzielenia i numerowania przykazań. Pierwszy, najstarszy chronologicznie, właściwie jest starszy jeszcze od chrześcijaństwa. Nazywa się go czasami helenistycznym i pierwszy raz znajdujemy go w pismach Filona z Aleksandrii i później Józefa Flawiusza. I w tym porządku pierwsze przykazanie mówi właśnie o tym, że nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, ale drugie jest streszczeniem innego akapitu, który mówi o tym, nie będziesz czynił sobie obrazów, ani rzeźby żadnej. Później trzecie, kolejne, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Czwarte mówi o przestrzeganiu, święceniu Dnia Świętego. Piąte o czczeniu matki i ojca. Szóste, nie zabijaj. Siódme, nie cudzołóż. Ósme, nie kradnij. Dziewiąte, nie mów fałszywego świadectwa. I dziesiąte, nie pożądaj domu bliźniego swego, ani jego żony, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Drugi porządek, który jest o wiele bardziej popularny w naszym kraju, to porządek tak zwany łaciński, którego pierwsze wzmianki znajdujemy w pismach świętego Augustyna. To jest porządek, który jest przyjęty w kościele katolickim i w kościele luterańskim. I w tym wypadku pierwsze przykazanie brzmi tak samo, ale jest ono streszczeniem obu tych fragmentów, które w tamtym porządku, stosowanym nadal w kościele prawosławnym i w większości kościołów protestanckich, reformowanych, jest rozbite na dwa. W związku z tym, ponieważ to jest streszczenie jednego fragmentu, numeracja kolejnych siedmiu przykazań jest przesunięta o jedno oczko w górę. I kiedy dochodzimy do przekazania 9 i 10, są one rozbiciem tego fragmentu, który w tamtym porządku był streszczony jednym przekazaniem, 10. I tak mamy przekazanie 9, nie będziesz pożądał żony bliźniego swego. I 10, ani żadnej rzeczy, która jego jest. I pewnie od razu rodzi się was takie pytanie, a to w ogóle tak można? To my sobie tak możemy dzielić, jak chcemy? I co mamy teraz robić? Wybierać sobie jedno z dwóch? Kto mówi, że z dwóch? Dwa to są tylko w chrześcijaństwie. Ale przykazania są częścią tradycji judeo-chrześcijańskiej. I gdybyśmy poszli do rabina, gdybyśmy poszli do Żydów, okazałoby się, że oni dzielą przykazania jeszcze inaczej. Dla nich pierwszym przekazaniem jest to, co w naszym pojęciu jest tylko wstępem do 10 przykazań. Pierwszym przekazaniem dla Żydów są słowa: ja jestem Pan Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I dopiero drugim przekazaniem jest tekst: nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, rozumiany tak jak w porządku augustyńskim, tym łacińskim, który jest stosowany w kościele katolickim, luterańskim, czyli streszczający zarówno nie będziesz miał bogów oprócz mnie i nie będziesz czynił obrazów. Później numeracja przebiega bardzo podobnie i znowu ostatnie przekazanie jest streszczeniem tego samego fragmentu jak w porządku helenistycznym Filona z Aleksandrii. Wiecie, całe to zestawienie może prowadzić do wielu zabawnych sytuacji. Bo wyobraźcie sobie teraz, że ktoś, kto liczy przekazania w jeden sposób, mówi coś takiego. Nasza rodzina jest ze sobą, trwa razem, tylko dlatego, że postanowiliśmy kiedyś, że będziemy w każdej sytuacji, bez względu na to, co się dzieje, przestrzegać piątego przekazania. Dla osoby, która patrzy na przekazania inaczej, od razu może pomyśleć, ciekawe, jak wyglądają relacje w tej rodzinie, prawda? Z drugiej strony, jeżeli osoba, która tak patrzy na przekazania, powie: ja w swojej działalności gospodarczej postanowiłem, że będę zawsze kierował się wiernością siódmemu przykazaniu, sprawi, że osoba, która patrzy na przekazania inaczej, od razu będzie chciała zapytać: a czym ty się właściwie zajmujesz? Wiecie, całe to zamieszanie wynika z faktu, że w Biblii przykazania nie są w ogóle dzielone. Jeżeli otworzycie tekst dekalogu w Piśmie Świętym, jest w 20 rozdziale Księgi Wyjścia i 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, to jest jeden długi tekst. Nawet wersety są podzielone, dodane później do Pisma Świętego. Czyli to, co Bóg powiedział, to, co znamy jako dekalek, jako 10 przykazań, jest długim, obszernym tekstem bez żadnych podziałów. Skąd więc wiemy, że jest 10 przykazań? Z innych fragmentów. W tych samych księgach, ale w innych miejscach jest napisane, że przykazań było 10. Kiedy później Bóg dawał drugą tablicę Mojżeszowi, mówił, że na tej tablicy wypisze te same 10 słów, które były na pierwszych. I mamy taką zaskakującą sytuację. Wiemy, że przykazań jest 10, ale kiedy mamy tekst przykazań, one w żaden sposób nie są podzielone. W związku z tym stajemy przed koniecznością, że wiedząc, że jest ich 10, musimy je jakoś podzielić. Gdybyśmy popatrzyli na wszystkie nakazy i zakazy, które są w tym tekście, to można się doliczyć nawet 14 albo 15. Jeżeli zaczniemy je grupować, to możemy zejść nawet do 8. Więc żeby ich było 10, to my w sumie jako ludzie musimy podjąć jakąś arbitralną decyzję, jak je podzielić. I każdy podział przykazań, z jakim się spotkacie, będzie już pewną decyzją człowieka. Owszem, uświęconą tradycją naszych kościołów, ale to jest coś, co my próbujemy znaleźć w Piśmie Świętym, żeby uzgodnić dwie prawdy, które w nim znajdujemy. I zapewniam was, że kiedy staniemy przed Bogiem, nie będzie żadnego quizu z numeracji przykazań. Bóg nie będzie sprawdzał, czy pamiętasz, które przykazanie jest które, ale będziemy skonfrontowani z tym, czy byliśmy wierni jej treści całego dekalogu, czy właśnie nim kierowaliśmy się w swoim życiu. To powiedzcie mi teraz, czy udało mi się choć trochę wytrącić was z przekonania, że wiecie już wszystko o 10 przykazaniach? Bo jeśli tak, to ja bardzo się cieszę. Bo wiecie, 10 przykazań to jest przykład, doskonały przykład tego, jak często przyjmujemy pewne prawdy biblijne w już takiej przetworzonej, skondensowanej formie i uważamy je za coś oczywistego, często nie podejmując wysiłku, żeby wrócić do Pisma Świętego i zobaczyć, jak one tam są wyrażone. Ale jeżeli podejmiemy ten wysiłek wiele razy i szczególnie w przypadku przykazań, tak się okazuje, że to, co znajdujemy w Piśmie Świętym, jest daleko głębsze, daleko bardziej fascynujące, daleko bardziej satysfakcjonujące i aktualne niż to, do czego przywykliśmy myśleć na co dzień. I jest wiele takich zaskakujących rzeczy, które można powiedzieć o 10 przykazaniach, kiedy porównamy tekst katechizmowy i dekalog w Piśmie Świętym. Ale teraz chciałbym powiedzieć tylko o jeszcze jednej z nich. Pozostałe będą się gdzieś przeplatać w tym cyklu kazań. Wiecie, bardzo ważną różnicą między naszym codziennym pojmowaniem 10 przykazań, a tym, co jest w Piśmie Świętym, jest właściwie rola, jaką dekalog pełni. Bo myślę, że większość ludzi przywykła myśleć o tym, że dekalog to jest pewne minimum. To jest pewien warunek wstępny do jakiejkolwiek relacji z Bogiem. Że jeżeli chcesz, żeby Bóg patrzył na ciebie przychylnie, że jeżeli chcesz doświadczać Bożej łaski, to najpierw musisz spełnić choć te 10 podstawowych warunków. Jeżeli w tym zawodzisz, no to właściwie nie masz co szukać u Boga. Tymczasem, kiedy patrzymy do Pisma Świętego, obraz, który się przed nami otwiera, jest zupełnie inny. W Piśmie Świętym najpierw jest łaska, a dopiero później zostaje nadany dekalog. Wiecie, my patrzymy na dekalog tak, jakby on był takim odwiecznym, uniwersalnym, niezmiennym i obowiązującym wszystkich prawem nadanym przed wiekami, zanim człowiek w ogóle powstał. Czasami myślimy tak, jakby to nie Mojżesz otrzymał tablicę z przekazaniami, ale Adam i Ewa, tylko zakopali je gdzieś pod drzewem i Mojżesz jako pierwszy archeolog odkopał je, odświeżył trochę i przekazał Izraelitom. Ale w Piśmie Świętym najpierw mamy sytuację narodu, który jest w niewoli i któremu Bóg okazuje swoją bezinteresowną, bezwarunkową łaskę. Wyprowadza ich, nie stawiając przed nimi właściwie żadnych warunków. I kiedy są już na wolności, daje im przykazania, daje im prawo, daje im dekalog po to, żeby dalej w tej wolności mogli żyć. Po to, żeby wiedzieli, jak żyć w społeczności z Bogiem, jak żyć w przymierzu z tym, który ich uwolnił. W Biblii mamy najpierw łaskę, a później przykazania. Gdybyśmy mieli zrobić jakąś współczesną metaforę, to można było powiedzieć, że my traktujemy 10 przykazań jako dowód ubezpieczenia. Wiecie, w naszym kraju, kiedy chcecie iść do lekarza, to musicie pokazać jakiś dowód, że macie opłacony ZUS. Książeczka ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury, albo dowód wpłaty, jeżeli prowadzicie własną działalność gospodarczą. Jeżeli tego nie macie, często lekarz was nie przyjmie. Nie chce nawet z wami rozmawiać. I my myślimy często, że 10 przykazań to jest coś takiego, że ja muszę mieć to przed sobą i za każdym razem, kiedy przychodzę do kościoła, przychodzę do Boga, żeby o coś prosić, to muszę mu pokazać to niemal jak jakąś taką cenzurkę i Bóg spojrzy na to i powie, no tylko 4 z 10, nie najlepiej, nie najlepiej. No ale co masz do mnie? Tymczasem biblijny obraz jest zupełnie inny. W Biblii znajdujemy raczej Boga, który wychodzi i szuka nas bez względu na to, jaki jest nasz stan. I znajduje ci nawet nieprzytomnego, leżącego gdzieś na ulicy i nie pytając o nic, o to, czy masz ubezpieczenie, czy możesz zapłacić za leczenie, bierze cię do szpitala. I kiedy się budzisz, staje obok ciebie i mówi, cieszę się, że wrócił pan do przytomności. Pana stan był bardzo poważny. Konieczny był przeszczep serca. I teraz ma pan nowe serce. Ale może mieć pan długie i satysfakcjonujące życie, ale żeby to było możliwe, są pewne zasady, których będzie pan musiał przestrzegać. I wręcza nam kartkę, na której są zapisane jego zalecenia, niezbędne dla każdego człowieka, który otrzymał nowe serce, po to, żeby ten przeszczep się udał, po to, żebyśmy mogli żyć długim i satysfakcjonującym życiem. I to jest właśnie obraz przykazań, obraz Bożego Dekalogu, jaki znajdujemy w Piśmie Świętym. Bóg nie stawia żadnych warunków przed. Bierze nas takimi, jakimi jesteśmy, daje nam nowe serce i daje nam swoje prawo, abyśmy teraz mogli w pełni wykorzystać to, co nam dał. Wiecie, ta seria kazań będzie zbudowana w bardzo podobny sposób. Za każdym razem będziemy próbowali najpierw cofnąć się wstecz i zobaczyć, jak dekalog wygląda w oryginalnym kontekście, w tamtej sytuacji i później zobaczyć, jak te same zasady bezpośrednio przekładają się na nasze życie. I spróbujmy sobie odbyć taką pierwszą podróż w czasie do tego, co było wcześniej. Wiecie, kiedy otwieramy Księgę Wyjścia, księgę, w której pierwszy raz znajdujemy dekalog, widzimy naród izraelski, który żyje w Egipcie. Są tam już od ponad 400 lat. Przyszli tam niewielkiej grupie ludzi, około 70 osób, rodzina Jakuba, jego synów i ich krewni, wiele, wiele lat wcześniej. Ale teraz nie żyje już nikt z tych pierwszych ludzi, którzy trafili do Egiptu. Nie żyje nikt, kto by pamiętał tamte wydarzenia. Każdy z nich urodził się już w Egipcie. I chociaż mówimy często, że byli tam niewolnikami, to nie było takie klasyczne niewolnictwo, jak często o tym myślimy. Czytamy w Biblii, że Izraelczycy mieli własne domy, mieli własne bydło, mogli zawierać związki małżeńskie, zakładać rodziny. Mieli nawet pewną strukturę społeczną, bo mieli starszych. Więc można powiedzieć, że byli po prostu pewną grupą etniczną, która w tym Egipcie została zepchnięta na samo dno. I zostały im polecone najbardziej, można nawet powiedzieć, upokarzające prace. Mieli zapewnione minimum egzystencji, ale niewiele więcej. Żadnych praw, żadnej przyszłości. Czytamy, że ich zadaniem było wyrabianie cegieł z gliny. Codziennie rano wstawali po to, żeby brać to błoto, mieszać je ze słomą, układać w jakieś prostokątne kształty, sześciokątne kształty i czekać, aż wyschnie. To było ich zadanie. Do tego byli przeznaczeni. Nie wiemy nawet, jak wyglądała ich wiara. Wiemy, że pewnie pamiętali coś o Bogu, ale niewiele wiemy o tym, czy do Niego się modlili i jak bardzo. Wiemy, że wzdychali do Niego. Wiemy, że w jakiś sposób wyrażali swoją frustrację stanem, w jakim się znaleźli, ale niewiele więcej. Ale Bóg ich usłyszał. Tę historię zazwyczaj znamy z perspektywy Mojżesza, prawda? Ale pomyślcie o tym, jak to wyglądało ze strony takiego zwykłego Izraelity. Żyjesz sobie swoim zwykłym, nędznym, niewiele wartym życiem, bo tak na to patrzyli. I pewnego dnia przychodzi Mojżesz. I kim jest ten Mojżesz? Podobno jest jednym z nas. Podobno kiedyś urodziła go żydowska rodzina. Ale o ile nam wiadomo, wychował się wśród Egipcjan, w domu Faraona. I jakiś czas później podobno zabił jakiegoś Egipcjanina i musiał uciekać z kraju. Od tego czasu nikt o nim nie słyszał. Tylko było jakieś 40 lat temu, jak nie dłużej. I teraz oto wraca jakiś człowiek z pustyni, który nigdy nie mieszkał wśród nas i mówi nam, że Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba chce wyprowadzić nas z Egiptu i chce, żebyśmy posiedli, weszli do ziemi obiecanej, tą, którą obiecał naszym ojcom. Wiecie, dla nich to była piękna nowina i czytamy na początku, że oni uwierzyli Mojżeszowi, że bardzo im się to spodobało. Powiedzieli tak, zróbmy to. I kiedy Mojżesz poszedł do Faraona i Faraon wyśmiał propozycję i zamiast tego kazał Izraelitom pracować jeszcze ciężej, kazał nie dawać im słomy, żeby musieli sami tę słomę znajdować, ale jednocześnie mieli zrobić tyle samo cegieł. Pamiętacie, jak zareagowali Izraelici? Powiedzieli, w takim razie to my dziękujemy. Oj, Mojżeszu, bardzo ci dziękujemy, jeszcze gorzej mamy przez ciebie. Tak i powiedzieli, no po co nam to wszystko? Przynajmniej wiemy, jak w tym Egipcie jest. Mamy takie powiedzenie, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Oni mogli powiedzieć, lepszy czosnek i cebula w Egipcie niż miód i mleko nie wiadomo gdzie. I później zaczęły się dziać plagi. To też znamy z perspektywy Mojżesza, ale z perspektywy Izraelitów wiemy, że większość tych plag dotykała także ich. W Biblii napisane, że 3 plagi spośród pierwszych 9 nie dotykały Izraelitów, ale pozostałe dotykały ich tak samo, jak wszystkich, którzy tam mieszkali. Więc nagle ten Mojżesz, który przyszedł, także zaczyna im utrudniać życie. Ale kiedy pojawiają się te plagi, plaga much, plaga wyginięcia bydła i plaga gradu, sam Bóg mówi, ja pokażę wam, że inaczej traktuję Egipcjan, a inaczej traktuję Izraelitów. I to musiało zwrócić ich uwagę. Że jest jakiś Bóg potężniejszy niż wszystkie bóstwa Egiptu, który traktuje ich inaczej. I kiedy przyszło do 10 plagi, śmierci pierworodnych, stanęli przed wyborem. Bo Mojżesz powiedział im, co mogą uczynić, żeby uniknąć tego. I jeżeli uwierzą temu, jeżeli podporządkują się temu, mogą być bezpieczni. Mieli wziąć baranka, zabić go, pomazać krwią tego baranka odrzwia swoich domów, a później spożyć mięso tego zwierzęcia wieczorem, w nocy, spakowani, ubrani jak do podróży, gotowi w każdej chwili wyjść. I kiedy to zrobili, kiedy temu byli posłuszni, kiedy temu uwierzyli, w ich życiu dokonało się coś niesamowitego. Bo nie wiemy, czy tego samego dnia, czy może kilka godzin później, to, co wydawało się niemożliwe, to, co wydawało się niewiarygodne, stało się faktem. Cały naród izraelski wychodził z ziemi egipskiej. I kilka dni później, kiedy stanęli nad brzegiem morza, z tyłu mieli armię faraona, która za nimi goniła, dokonał się jeszcze większy cud. Bo gdy wydawało mi się, że już zginą, że teraz wszystko jest skończone, Bóg sprawił, że morze się rozstąpiło i wyprowadził ich z Egiptu drogą, którą dla nich przygotował, po dnie morza. I czytamy wtedy, że Izraelici zareagowali wielką chwałą. To pierwsza taka reakcja, jaką znajdujemy opisaną w Biblii. Że zaśpiewali psalm razem z Mojżeszem. Psalm, który mamy nawet w Księdze Psalmów. Pieśń chwały do Boga za cudowne wybawienie, jakiego doświadczyli. Jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy wcześniej Bóg był kimś odległym, wspomnieniem, kimś nieobecnym, kimś, kto nie wiadomo, czy w ogóle się nimi przejmuje. Oto teraz doświadczyli czegoś niesamowitego. Są na wolności, są zwycięzcami. Wielka armia faraona została utopiona, bo Bóg stanął po ich stronie. I bardzo się cieszyli i chwalili Boga i byli upojeni swoją wolnością. A 3 dni później nie mieli już co pić. Wiecie, czytamy, że 3 dni później przyszli do pewnego miejsca, gdzie była woda, ale woda nie nadawała się do picia. I co zaczynają robić? Zaczynają narzekać. Co my mamy pić? I Bóg daje im wodę. Sprawia, że ta woda staje się słodka. Chwilę później zaczynają narzekać, nie mamy co jeść. I Bóg daje im jedzenie. Znowu później przychodzą do miejsca, gdzie nie mają co pić i znowu zaczynają narzekać. I Bóg znowu daje im wodę. Chwilę później pojawia się całe plemię, cały naród, który zaczyna ich atakować. Szykuje się do walki z nimi. Wiecie, może teraz armia izraelska jest jedną z najlepiej wyszkolonych, wyposażonych armii w tamtym rejonie, ale ci ludzie, oni przez całe życie lepili cegły z gliny. To nie byli żołnierze. I nawet Biblia prezentuje tę walkę w niesamowity sposób, bo mówi, że owszem, oni zwyciężyli, ale pamiętacie, co było decydującym aspektem zwycięstwa? Nie ich umiejętności w walce, ale to, że Mojżesz miał ręce podniesione w górze. To zwycięstwo dokonało się tak naprawdę nie dzięki ich sile, ale dzięki Bożej interwencji. A kiedy było już po wszystkim, kiedy nastał jakiś spokój, czytamy o tym, że zaczęli wątpić, czy Mojżesz rzeczywiście jest dobrym przywódcą, czy potrafi poradzić sobie z tym wszystkim. Bo kiedy chcieli załatwić jakieś sprawy, uzyskać jego radę, to do Mojżesza nie można się było dopchać. I gdyby nie Jetro, gdyby nie teść Mojżesza, to nie wiadomo, jak ta sytuacja by się skończyła. Wiecie, kilka tygodni, kilka miesięcy później to wszystko, co zaczęło się tak wspaniale, co było pięknym przeżyciem, wyjściem na wolność, nagle zaczynało się w ich oczach zdawać porażką. Owszem, wyszli z Egiptu. Owszem, zostawili za sobą ziemię niewoli, ziemię cierpienia, ziemię pogardy. Ale gdzie teraz są? Na pustyni. Nie mają co pić, nie mają co jeść. Ludzie wokół wcale nie witają ich entuzjastycznie. Ciężko jest stworzyć jakąś strukturę społeczną? Miało być tak wspaniale, a właściwie pod wieloma względami wydaje się, że jest gorzej niż było kiedyś. Uwierzyli Bogu, postawili wszystko na jedną kartę. spalili za sobą, a raczej zatopili za sobą wszystkie mosty. I do Egiptu już wrócić nie mogą. I nie wiadomo, gdzie mają dalej iść. I to jest naród, który przychodzi pod górę Synaj. Właśnie w takim stanie. Wiecie, to łatwo jest teraz mówić w kazaniach, że o, ci źli Izraelici, Bóg uczynił takie wspaniałe rzeczy, oni tylko narzekają, nie mają co jeść, nie mają co pić i tak dalej. Ale pomyślcie, jakby to było być kimś w tym narodzie. Miałeś egzystencję, marną, ale zawsze jakąś. A teraz nie wiesz, kim jesteś. Kiedyś byłeś, owszem, najniższą warstwą społeczną, ale teraz jesteś kim? Nomadem? Nigdy nie żyłeś na pustyni. Nie masz swojego kraju, nie masz swojego domu, twoja przyszłość jest niepewna. I nagle cała ta radość zaczyna mieszać się z lękiem. Cała nadzieja zaczyna mieszać się ze zwątpieniem. Wiara z niewiarą. I to jest naród, który staje pod górą Synaj. I tam dzieje się coś niesamowitego. Wiecie, co jest najbardziej niezwykłe w 10 przekazaniach? To, że to była pierwsza chwila, kiedy Bóg przemówił do nich osobiście. Bo wcześniej zawsze przemawiał przez Mojżesza. Ale 10 przykazań było pierwszą chwilą, kiedy oni sami usłyszeli Boga. Stanęli przed tą górą, nie wiedząc, kim są. Nie wiedząc, dokąd zmierzają, nie wiedząc, czy zrobili dobrze, nie wiedząc, czy nie popełnili błędu. Zadawali sobie pewnie wiele pytań. Czy teraz tak ma wyglądać moje życie? Czy teraz zawsze już tak będzie? Kim my jesteśmy? Co się stało? Jak my mamy teraz żyć? I Boże przykazania, Boży dekalog był odpowiedzią na te pytania. Był głosem samego Boga, który mówi im: nie, nie jesteście niewolnikami zagubionymi na pustyni. To ja was tu zaprowadziłem i ja wiem, jak doprowadzić was dalej. Właściwie dzień wcześniej, kilka dni wcześniej, za pośrednictwem Mojżesza Bóg skierował do nich niesamowite słowa. Powiedział Mojżeszowi: idź i powiedz im, to ja wyprowadziłem was z Egiptu. Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie będziecie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. I wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. I to są niesamowite słowa. Bo byli nikim, a oto Bóg daje im obietnicę. Jeżeli będziecie szli za mną, jeżeli będziecie wierni moim przymierzu, będziecie narodem. Narodem świętym, moją szczególną własnością. Będziecie królestwem, będziecie kapłanami. Wiecie, w Egipcie to kapłani mieli najlepiej. I być może wielu z nich obserwowało, jak wspaniale byłoby być kapłanem. Kapłani mieli nawet większą władzę czasami niż faraoni. A Bóg mówi do nich: wy będziecie moimi kapłanami. I to nie tylko niektórzy z was, ale właściwie wszyscy, jako cały naród. I to ja stoję za wszystkim, co się działo w waszym życiu. To ja was wyprowadziłem z Egiptu. To ja niosłem was jak orzeł na skrzydłach pewnych i szybujących wysoko. I dla nich to musiało być niesamowitym komunikatem. Dowodem od samego Boga. Nie, nie zapomniałem o was. Nie, to nie jest pomyłka. Nie, ja wiem, co robię. Ja wiem, jak doprowadzić was do ziemi, w którą w końcu będziecie mogli nazwać własną. W której w końcu będziecie mogli zbudować swój dom. Czytamy w Biblii, że Izraelici zareagowali na to strachem. I nawet, że taki był cel całego tego wydarzenia. Żeby wzbudzić w nich bojaźń przed Bogiem. Żeby wstrząsnąć nimi, uświadomić sobie, że to nie jest zabawa. Że jeżeli chcą dotrzeć do ziemi obiecanej, to muszą potraktować poważnie to, co Bóg do nich mówi. Izraelici powiedzieli nawet Mojżeszowi: wiesz co, niech Bóg lepiej rozmawia z tobą, bo kiedy będzie do nas mówił, to nie wiemy, czy przeżyjemy to dalej. Tamtego dnia, kiedy Bóg dawał im dekalog, kiedy Bóg dawał im przekazania, stanęli naprawdę na rozstaju dróg. Jeżeli usłuchają Boga, jeżeli będą Jemu posłuszni, jeżeli zawrą przymierze z Nim i będą posłuszni Jego przekazaniom, Bóg obiecuje im, że doprowadzi ich do końca tego, co rozpoczął. Jeżeli to odrzucą, jeżeli zawrócą, do Egiptu już wrócić nie mogą. Pozostałoby im tylko zostać na pustyni i zginąć. Wiecie, historia wyjścia z niewoli egipskiej tak naprawdę jest smutną historią. Bo jeżeli czytamy ją dalej, to dowiadujemy się, że tamci ludzie tak naprawdę nie poszli za Bogiem całkowicie. Że wielu z nich zginęło, większość z nich zginęła na pustyni. A nawet późniejsze pokolenia Izraela nie do końca przestrzegały tych przykazań, które zostały dane i ponosiły tego konsekwencje. Ale tamtego dnia oni mieli wszystko, co było potrzebne, żeby wejść do ziemi obiecanej i wieść tam życie zgodne z Bożą wolą w każdym aspekcie. I to jest właśnie znaczenie dekalogu. Wiecie, wyjście z niewoli egipskiej zawsze było ilustracją naszego nawrócenia. Każde pokolenie chrześcijan odwołało się do tej historii, mówiąc o tym, jakimi my kiedyś byliśmy. I pomyślmy o tym. My też kiedyś żyliśmy w ziemi, która może dawała nam minimum egzystencji, ale nie dawała nam szczęścia. Może mieliśmy co jeść, ale to było życie pełne cierpienia i pogardy. I pewnego dnia pojawia się ktoś, kto mówi nam o Bogu. I może czasami to przyjmujemy, czasami nie. I nagle zaczynają się dziać w naszym życiu niesamowite rzeczy. Często plagi. I na naszych oczach to życie, które jakoś sobie układaliśmy, zaczyna obracać się w ruinę. I w końcu podejmujemy decyzję, że czas postawić wszystko na jedną kartę. Czas podjąć decyzję, zawierzyć Bogu, zawierzyć krwi Jego baranka i nawet jeżeli trzeba, zostawić to wszystko za sobą i pójść za Bogiem, trzymając się tylko Jego obietnicy. I tak jak Izraelici, przeżywamy często niesamowite chwile. I tak jak Izraelici, często wybuchamy niesamowitą chwałą dla Boga. Chcemy śpiewać, chcemy pisać psalmy. Co tam Dawid? Zobaczcie, jaki ja psalm napiszę. I tak jak oni, często później znajdujemy się na pustyni. Mijają tygodnie, mijają miesiące i nagle ta ziemia obiecana, do której chcemy wejść, która jest treścią Bożej obietnicy, wydaje się wcale nie przybliżać do nas. I zastanawiamy się, co się dzieje. Dlaczego czasami wydaje się, że jest wręcz gorzej niż było kiedyś? Dlaczego muszę mierzyć się z takimi trudnościami? Dlaczego nie mam czasami co jeść, co pić? Dlaczego wszyscy mnie atakują? I zaczynamy się zastanawiać, czy naprawdę tak miało to wyglądać? Czy ja w ogóle wiem, co ja zrobiłem? I wiecie, tak jak oni, w pewnym momencie musimy stanąć pod górą Synaj, stanąć przed Bogiem. I może nawet teraz siedzisz i zadajesz w duchu to samo pytanie. Boże, jak ja mam teraz żyć? Postawiłem wszystko na jedną kartę, poszedłem za Tobą i co teraz? I powiem Ci, że Boża odpowiedź brzmi tak samo. Bóg odpowiedź, nie zostawiłem Cię. Nie zapomniałem o Tobie na pustyni. Ja wiem, dokąd Cię prowadzę. Ja wiem, jak Cię tam zaprowadzić. I ja dam Ci wskazówki, dam Ci rady, dam Ci prawo, dam Ci zasady, które pozwolą Ci tam dojść, jeśli uwierzysz mojemu słowu, jeśli się będziesz do nich stosował. Ja wiem, że potrafię dokończyć to dzieło, które w Tobie rozpocząłem. Ja wiem, że potrafię doprowadzić Cię tą drogą, na którą wkroczyłeś idąc za mną, do samego końca. I to jest właśnie dekalog. To jest właśnie sens Bożych przykazań. Wiecie, my często myślimy, że naszym obowiązkiem jest przekonywać wszystkich wokół, żeby byli posłuszni 10 przykazaniom. Że to jest taki chrześcijański obowiązek. Nie wiem, czy do końca tak jest. Przynajmniej nie jak patrzę na tekst biblijny. Z tekstu biblijnego można raczej wynieść dziwny wniosek, że przykazania Boże nie są dla wszystkich. Kiedy przed wyborami słyszę kolejnego polityka, który mówi, że jak zostanie wybrany, to będzie przestrzegał, będzie kierował się w swoim postępowaniu 10 przykazaniami, to aż sobie myślę, nie tak szybko, proszę Pana. Nie tak szybko. Bo wiecie, żeby zrozumieć istotę 10 przykazań, żeby naprawdę poczuć, o co w nich chodzi, potrzebne są najpierw dwie rzeczy. Potrzebne jest doświadczenie Bożej Wszechmocy i doświadczenie własnej bezsilności. Jeżeli tych elementów zabraknie, to przykazania mogą nam się wydać płaskie, nieaktualne, nieprzystające do tej rzeczywistości. Pomyślcie o tym, dlaczego Bóg nie dał Izraelitom przykazań, zanim wyszli z niewoli egipskiej? Dlaczego nie dał ich Mojżeszowi, kiedy go powoływał? Dlaczego nie kazał iść do Izraelitów i najpierw nauczyć ich 10 przykazań, bo dzięki 10 przykazań będą mogli wyjść z Egiptu i prowadzić znacznie lepsze życie? Bo gdyby usłyszeli te słowa w Egipcie, pośród tych wszystkich bóz, którymi byli otoczeni, gdy inni kazali im co robić, mówili im co robić, gdy byli przez wszystkich pogardzani, prawdopodobnie te słowa wydałoby się im nieprzystające do rzeczywistości. 6 dni pracy, 1 dzień odpoczynku? Ciekawe, kto nam na to pozwoli. Jedynemu Bogu oddawać cześć, nikomu innemu? Tutaj, w Egipcie, gdzie na każdym rogu musimy kłaniać się innym Bogom? My mamy sami decydować o tym, jakim być narodem? Wiecie, w Egipcie bardzo łatwo byłoby im odrzucić te słowa. I dopiero kiedy doświadczyli Bożej mocy, dopiero kiedy doświadczyli Bożego uwolnienia, to się zmieniło. Ale nawet wtedy jeszcze nie byli gotowi na Boże przykazania. Musieli również doświadczyć swojej bezsilności. Musiał minąć ten pierwszy entuzjazm, kiedy wydawało im się, że wszystko teraz się będzie udawać, że nikt już ich nie pokona, że będą niezwyciężeni i wszyscy będą uciekać przed nimi i aniołowie sami będą służyć im przy każdej okazji. Dopiero wtedy, kiedy zrozumieli, że ich samo przeżycie zależy od tego, czy będą Bogu posłuszni, dopiero wtedy byli gotowi na to, żeby Bóg powiedział im, co chce, aby czynili. Jakie są Jego prawa, jakie są Jego zalecenia, dzięki którym będą mogli dojść do ziemi obiecanej, do której ich prowadzi. I to samo jest prawdą dla nas. Wiecie, jeżeli ktoś nie doświadczył Bożej mocy, nie doświadczył Bożej przemieniającej mocy, to dla niego przekazania będą czymś niedzisiejszym. No co to za Bóg, który mówi mi, co mam robić? Czy ty w ogóle czytałeś to? Przecież to nie przystaje do dzisiejszego życia. W jakim my świecie żyjemy? Teraz się tak nie da postępować. I spotykamy się z takimi reakcjami, prawda? Ludzie, którzy nie mają szacunku dla Boga, którzy nie doświadczyli Jego mocy, patrzą na przekazania i mówią, a kim jest ten Bóg, żeby mówił mi, co mam robić? Wiecie, przekazania tak naprawdę są dobrym testem tego, w jakim miejscu jesteś. Powiedz mi tak szczerze, co myślisz o 10 przekazaniach, a ja będę miał pojęcie, po co wstajesz codziennie rano. Po to, żeby znowu przez cały dzień babrać się w błocie, czy po to, żeby zbierać mannę? Ale nawet kiedy doświadczymy Bożej mocy, nawet kiedy Bóg uczyni coś niesamowitego w naszym życiu, wciąż jeszcze potrzebujemy doświadczyć własnej bezsilności. Bo często jest tak, że popadamy w taki chrześcijański triumfalizm. Myślimy, o, skoro się nawróciłem, to nic złego już mnie nie spotka. Nic więcej już nie potrzebuję. Nawet chrześcijanie czasami patrzą na przekazania i myślą sobie, te, to było kiedyś. My jesteśmy ponadto. My jesteśmy bardziej duchowi. My chodzimy w pełni Bożej obecności, w pełni Bożej mocy. Możemy nie przejmować się tymi rzeczami, bo to było dla nich dawniej, kiedy jeszcze nie mieli pełni Ducha Świętego. Wiecie, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie ci, że jeżeli tylko się nawrócisz, to możesz się położyć pod palmą i patrzeć, jak aniołowie będą prześcigać się, żeby tobie usługiwać. Tylko, że jak temu uwierzysz, to szybko przekonasz się, że jest zupełnie inaczej. I spotka cię rozczarowanie. Owszem, są palmy, ale to są palmy na pustyni i niewiele więcej wokół nich się dzieje. I dopiero kiedy doświadczymy tego, ja myślę, że każdy z nas prędzej czy później tego doświadcza, tej frustracji, że nie potrafimy poradzić sobie sami, że to, co miało być takie wspaniałe, nie układa się aż tak samoistnie, jak miało być, jesteśmy gotowi na to, żeby Bóg pokazał nam swoje prawo. Dopiero wtedy jesteśmy gotowi na to, żeby uchwycić się Bożej obietnicy i Bożych słów, Bożych przekazań. Dopiero wtedy rozumiemy, że jeżeli to, co rozpoczęliśmy, ma się w ogóle udać, to nie możemy się bawić na pustyni, bo to jest sprawa życia i śmierci, ale musimy uchwycić się każdego Bożego Słowa, być Mu posłuszni, bo tylko w ten sposób dojdziemy tam, gdzie On nas prowadzi. Więc zanim zaczniemy studiować po kolei Boże przekazania, tak naprawdę należy postawić sobie pytanie. Gdzie teraz jesteś? Czy doświadczyłeś już Bożej mocy? Czy doświadczyłeś już Bożej przemiany? Bo jeżeli nie, to ja nie mam zamiaru cię przekonywać, że 10 przykazań uczyni twoje życie lepszym. Wolę raczej modlić się o to, żeby Bóg cię dotknął swoją łaską, swoją mocą. Żeby w bezinteresowny, bezwarunkowy sposób przyszedł do ciebie tak, jak przyszedł do wielu z nas i przemienił twoje życie. Bo dopiero wtedy będziesz gotowy usłyszeć Boże przykazanie i dopiero wtedy staną się one żywe w twoich uszach. A jeżeli masz to już za sobą, jeżeli już poszedłeś za Bogiem, stawiając wszystko na jedną kartę, idąc za Nim, nie mając nic oprócz Jego obietnicy, to być może już spotkały cię te rozczarowania, a jeżeli nie, to raczej na pewno przyjdzie taki dzień, kiedy cię spotkają. I może teraz jesteś w takim momencie, kiedy zastanawiasz się, Boże, i to wszystko, co miało być? To wszystko, co mi przygotowałeś, to już zawsze tak będzie? Jak ja mam teraz żyć? Czy ty o mnie zapomniałeś? I Bóg odpowiada nam, tak samo jak odpowiedział Izraelitom, nie zapomniałem o tobie. Ja dobrze wiem, gdzie jesteś. Ja nie popełniłem błędu, wyprowadzając cię stamtąd, gdzie żyłeś. Ja dobrze wiem, dokąd cię prowadzę. I powiem ci, jak masz żyć. Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj Pana, imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni pracował będziesz i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat. Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg Tobie, Bóg Twój da Tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. Pamiętaj, że to ja wyprowadziłem cię z ziemi twojej niewoli i przyprowadziłem cię tutaj jak na skrzydłach orłów. Jeżeli będziesz wierny mojemu przymierzu, będziesz moją szczególną własnością pośród wszystkich ludzi ziemi. Będziesz moim kapłanem, częścią mojego narodu. Ja wiem, dokąd cię prowadzę. I mam moc doprowadzić do końca dzieło, które rozpocząłem w tobie. Mam moc i wiem, jak doprowadzić cię do samego końca.